Andrzej Pierzchała, kłaniam się Państwu w kolejnej audycji komentatorskiej z cyklu Polityczna Dogrywka, ale pierwszej w nowym 2022 roku. To też tematyka dzisiejsza, czyli podsumowanie roku 2021 w polityce, narzuca się niejako sama. Tym bardziej, że dziś moim gościem, ekspertem i komentatorem jest pan profesor Jarosław Macała, politolog z Uniwersytetu Zielonogórskiego. Witam pana profesora.
Witam pana i witam państwa w ten pierwszy noworoczny dzień. Oby ten rok był lepszy od tego, który dobiegnie kresu, czego państwu i panu redaktorowi oczywiście życzę.
Z góry, rozumiem, tak?
Panie tak profesorze. Jest, zawsze lepiej niż z dołu.
Jako się rzekło, rok 2021 również w polityce za nami. Proponuję pański autorski wybór najważniejszych wydarzeń w minionym roku w takich 3-4 segmentach, które zresztą zwykle są ze sobą powiązane, jak to w polityce. Zatem polityka globalna, światowa, polityka europejska umownie i polityka polska, a jeśli starczy czasu, to również lokalna. A więc jakieś 3-4 wydarzenia w każdym segmencie według profesora Macały. Bardzo proszę.
No, pierwszy to zmiana władzy w Stanach Zjednoczonych i związane z tą zmianą władzy konsekwencje, no bo Stany Zjednoczone są mocarstwem globalnym, więc zmiana władzy siłą rzeczy przekłada się również na relacje globalne. Druga kwestia, no to wewnętrzne problemy Unii Europejskiej, to dla nas niezwykle istotne. Trzecia, no to wojna hybrydowa, którą zafundowały nam na naszej granicy Białoruś i Rosja. No i czwarta, bo nie pamiętam, cztery. Czy w Polsce konsekwencje związane z słabnięciem obozu rządzącego może, ale też słabością opozycji wewnętrzne zamieszanie. Nie wiem, czy tyle wystarczy. Mam nadzieję, że na te kilkanaście minut, aż na to chyba nawet.
Wróćmy wobec tego do tej globalnej polityki, bo tam oprócz zmiany władzy w Stanach Zjednoczonych, to jest jeszcze kwestia chińska. To zresztą wszystko i Afganistan, to wszystko ze sobą powiązane.
No to się oczywiście ze sobą wiąże. Jeżeli chodzi o kwestię chińską, to akurat zmiana władzy nic nie zmieniła. To znaczy Amerykanie uważają chyba słusznie Chińczyków za najpoważniejszych konkurentów w wymiarze globalnym. Już Barack Obama rozpoczął zwrot ku Azji. Kontynuował go Trump i wszystko na to wskazuje, że obecna administracja będzie to dalej ciągnąć.
No właśnie mówi pan ciągnąć, ale konsekwencje Joe Bidena są chyba, czy też konsekwentne postępowanie, bo przecież mamy za sobą porażkę chyba i kompromitację w Afganistanie.
Zakończono tam, styl to jest jeszcze inna kwestia, natomiast zakończono wojnę, której nie można było wygrać i do tego wniosku już Trump doszedł, że tej wojny nie da się wygrać, a ona trwoni gigantyczne zasoby, jeśli chodzi o Amerykanów, zważywszy, że najważniejszym frontem, nazwijmy to w ten sposób, jest rywalizacja z Chinami, to skracanie te rozpraszania sił wydaje się ze wszechmiar racjonalne, natomiast styl, czyli rzeczywiście kompromitująca porażka, odejście, opanowanie przez talibów całego Afganistanu, nie wiem, w parę dni dosłownie.
I ten sprzęt najnowocześniejszy zostawiony tam za ogromne.
Sporo tego sprzętu wpadło w ręce talibów i być może będzie wykorzystywane. Natomiast z punktu widzenia strategicznego to posunięcie było posunięciem rozsądnym, to znaczy wojna nie do wygrania i trwoniąca zasoby pozwala Amerykanom skupić się na najważniejszym celu, czyli rywalizacji z Chinami. Tutaj mamy do czynienia z budową sojuszu AUKUS, czyli z Australią i Wielką Brytanią oraz sojuszu, którym na pewno będzie Japonia, Korea Południowa, Indie, choć tutaj już jest gorzej, i państwa Półwyspu Indochińskiego, które czują się zagrożone przez Chiny. Więc Amerykanie poświęcają gro uwagi sytuacji w Azji. To ma rzecz jasna bardzo daleko idące konsekwencje dla Europy i dla Polski również.
A Rosja, panie profesorze, bo to poniekąd również azjatycki kraj w części.
No, sytuacja Rosji jest o tyle, już chyba w którymś z naszych spotkań, a może nawet w niejednym, mówiłem o tym, że w rywalizacji tej globalnej, wielkiej grze chińsko-amerykańskiej postawa Rosji będzie miała bardzo duże znaczenie. Dla obydwu stron zresztą. I Chiny, i Amerykanie Rosję kuszą, żeby przyciągnąć ją na swoją stronę. Pytanie będzie, jaką cenę będą gotowi za to zapłacić, żeby władze na Kremlu zdecydowały się na taki, a nie inny kurs. Na razie Putin licytuje, czyli podbija stawkę. To widać ewidentnie. Rosja potrzebuje dwóch kluczowych rzeczy, żeby utrzymać obecny przynajmniej status swój, nie tylko mocarstwowy, ale też poziom życia. To znaczy potrzebuje kapitału i technologii. Jednego i drugiego nie ma. Może go dostać albo z Chin, albo od Zachodu.
No właśnie, a jeśli Zachód, to Niemcy oczywiście najważniejszy partner Rosji.
To jest jasne. Zresztą polityka Bidena, który w przeciwieństwie do Trumpa złorzeczącego na Unię, stawia na Niemcy i na Unię, to jest jeden z elementów, który ma Niemcy odciągnąć od Rosji, ale także, co też jest istotne, proszę pamiętać, że Chiny i Niemcy to są dwaj najwięksi eksporterzy na świecie. I w takiej sytuacji również te gesty pod adresem Niemiec ze strony Amerykanów mają również osłabić potencjalne związki z Chinami. Więc mamy do czynienia, jak mówię, z wielką grą i ta gra w Europie, no bo Amerykanie koncentrując gro sił na Azji, oczywiście no, Europę może nie tyle pozostawiają samą sobie, ale Europa musi dużo więcej i NATO poświęcić uwagi na obronę własnego terytorium i tu pewne są inicjatywy w Unii, tam powołania Legionu, jak to nawet Sikorski nazwał, czy wojsk Unii, one są od wielu lat wałkowane, nigdy nic z nich nie wychodziło. Ale być może w takiej sytuacji, kiedy Amerykanie wyraźnie zwracają się ku Azji, może coś z tego wyjdzie.
No, eksperci wojskowi mówią, że tam mrzonki, że to się nie da się nic w tej materii wykonać.
To jest jakby kwestia raczej politycznej, myślę, że woli i chęci. Europa wydaje dosyć dużo na zbrojenia, więc gdyby zaczęła ze sobą ściślej współpracować, to byłoby to zdecydowanie bardziej efektywne, ale brakuje politycznej woli. Państwa Zachodu, zachodniej Europy przyzwyczaiły się do parasola amerykańskiego i niechętnie, no przede wszystkim społeczeństwa są niechętne w zwiększaniu wydatków na złom, czyli na uzbrojenie. Natomiast Polska jako państwo frontowe, bo tu może przejdziemy płynnie bo rok 2021 pokazał, jakie są konsekwencje bycia państwem frontowym. Dlatego, że dla Polski na razie scenariusz nie jest dobry. To znaczy wiele na to wskazuje, że Rosja wchłonie Białoruś, tak czy inaczej, oczywiście niedosłownie, ale...
No jest obecna de facto, że tak powiem,
tak, no de facto Białoruś stanie się rosyjską kolonią, bo nie chodzi o instytucjonalne włączenie w obręb Rosji, ale to oczywiście oznacza, że Polska już nie będzie graniczyć z Rosją tylko w obwodzie kaliningradzkim, ale ten obszar graniczny będzie znacznie większy. No i jeszcze jest kwestia Ukrainy i Ukraina jest z całą pewnością tutaj tym swożniem geopolitycznym, jak to nazywał Brzeziński, ale rola Ukrainy jest nieodłącznie związana z polityką globalną, to znaczy z tym, jakby ja mówiłem o kuszeniu Rosji, dlatego że jeżeli Zachód chce Rosję skusić do obozu antychińskiego, nazwijmy to umownie, no to jednym z podstawowych, jakby to powiedzieć, z podstawowych elementów żądań Rosji będzie na pewno neutralizacja albo zwasalizowanie Ukrainy. I pytanie, czy Zachód na to pójdzie. Jeśli pójdzie, to Polska znajdzie się jeszcze w dużo, dużo trudniejszej sytuacji geopolitycznej.
Jeśli już pan profesor mówi o trudnościach, no to mamy kłopot z Unią Europejską en bloc, ale ze wszystkimi instytucjami w gruncie rzeczy, która sama ma ze sobą kłopot, bo przecież afera, którą wykrył Liberation, fatalnie świadczy między innymi o TSUE, o Komisji Europejskiej. Jak to się...
Tak jest. Znaczy, no, my jesteśmy w sytuacji niezwykle złożonej, ale też trudnej. Mówiliśmy na falach Radia Zachód wielokrotnie, że Polska nie jest w stanie sama sobie zapewnić bezpieczeństwa w tym miejscu Europy. Musi polegać na gwarancjach zewnętrznych. Te gwarancje na dziś dają Amerykanie, ale też związek z Unią pozwala Polsce czuć się tak czy inaczej bezpiecznie. Ale jest pytanie, z jaką Unią? To jest pytanie tutaj kluczowe, ku czemu ta Unia będzie zmierzać. Zmiana władzy w Niemczech, które przynajmniej ta ekipa, która dochodzi do władzy po Angeli Merkel, deklaruje ściślejszą integrację w obrębie Unii Europejskiej, czyli no, siłą rzeczy zważywszy obecne realia, rośnie w niej przewaga Niemiec.
Federalizm, tak, to jest nawet zapisane w umowie koalicyjnej.
Tak, tak, tylko znaczy, rozmawialiśmy na ten temat, pytanie, czy to jest możliwe, natomiast mi chodzi bardziej o trend niż o to, czy uda się to skonsumować, bo moim zdaniem nie. Natomiast chodzi o pewien trend i ta Europa staje się, będzie jeszcze bardziej Europą niemiecką. Dla Niemców jest to niezwykle istotne, ale też polityka Niemiec wobec Rosji jest tutaj bardzo ważna, bo Niemcy, w ogóle Zachód, nie tylko Niemcy, żeby była jasność, traktuje zupełnie inaczej stosunki z Rosją niż Europa pokomunistyczna, które ma traumatyczne doświadczenie sowieckie. Mianowicie, że z Rosją ze względu na choćby na potencjał ekonomiczny i surowcowy, trzeba robi się normalne interesy, no może w ten sposób nazwijmy to, i nie ma tam jakichś antyrosyjskich...
Czy normalne w kontekście gazu na przykład? To jest pytanie.
To jest pewien strategiczny wybór podjęty przed laty. Ponieważ gospodarka rosyjska chyba w 2/3 oparta jest o eksport surowców, głównie węglowodorów, no to w oczywisty sposób zwiększenie rynku wpływa na zależność państw europejskich od Rosji, co dzisiaj zresztą widzimy, bo tam te ceny gazu Rosja podbija umiejętnie, ograniczając dostawy, opróżniając magazyny i tak dalej, więc to jest, zresztą zawsze to było narzędziem polityki Rosji po 91 roku.
Nic nowego.
Eksport węglowodorów.
W każdym razie...
Nic nowego. Natomiast jest to dla Polski sytuacja no bardzo, bardzo złożona i jedna rzecz jest, wydaje się, pewna na tle tego, co będzie w przyszłym roku. Wydaje się, czy już w tym, wydaje się, że jedna rzecz jest pewna. Musimy bardzo dużo zrobić dla wzmocnienia własnego potencjału ekonomicznego i militarnego. Nie możemy polegać w kółko na innych, wierząc w to, że będą nas bronić. Polskie doświadczenia, zwłaszcza z roku 39 i 45, są pod tym względem bardzo pouczające. Warto polegać na własnych siłach.
Historia magistra Witte, kiedyś się mówiło. Panie profesorze, przejdźmy do polityki krajowej, bo ona jest oczywiście zależna od tego, co do tej pory pan powiedział w sposób oczywisty zupełnie. I od Unii Europejskiej, i od Parlamentu Europejskiego, który coraz bardziej poszerza swoje kompetencje, a tam wybory dopiero w 2024 tym roku, także ten parlament będzie, no i nowy rząd niemiecki, prawda, kompletnie inny niż poprzedni. Jak w polskiej polityce to wygląda? No takie wydarzenie, które można przeceniać, to jest powrót Donalda Tuska, który rozczarował bardzo wielu.
Jeśli chodzi o polską scenę polityczną, to ja tutaj widzę dwa procesy. To znaczy pierwszy to jest erozja obozu rządzącego. Ona tak czy inaczej postępuje. Pytanie, czy będzie na tyle duża, że ten obóz straci sterowność, a w ślad za tym i utraci władzę. Na razie nic na to nie wskazuje, ale widać te procesy wewnętrznych sporów i one są coraz bardziej widoczne.
Ale nie ma przyzwoitej, nie pierwszy raz na ten temat mówimy, że nie ma przyzwoitej opozycji w Polsce.
No więc to jest jakby drugi element, to jest słabość opozycji, bo powrót Tuska to jest próba znalezienia rozwiązania, kiedy nie tylko, że opozycja jest podzielona, ale jest po prostu słaba. Tusk myślę, że wrócił po to, żeby nadać temu nowy dynamizm. Na razie niewątpliwie zatrzymał spadek poparcia dla Koalicji Obywatelskiej. On wrócił na te poziomy 20-20 paru procent, przynajmniej mierząc to sondażowo. Natomiast nie ma na razie, po pierwsze nie jest liderem opozycji, a po drugie wydaje się, że na razie nie ma, zresztą on świadomie o tym mówi, on mówi o antypisie, nie ma żadnej sensownej koncepcji, która by pozwoliła opozycję zjednoczyć, a tylko opozycja zjednoczona ma szansę wygrać ze zjednoczoną prawicą, z obozem.
Borys Budka kiedyś zaproponował koalicję 276 i go
Na razie nic na to nie wskazuje. To znaczy można by powiedzieć tak, że siła zjednoczonej prawicy, o tym też żeśmy mówili nieraz, dziś polega nie na tym, że jest ona silna, bo jest też skonfliktowana i podzielona, ale polega przede wszystkim na słabości i braku pomysłu opozycji na jakby sensowną rywalizację z PiS-em. To jest, czyli słabość opozycji napędza równocześnie potencjał obozu rządzącego, ale moim zdaniem to są te dwa procesy, które w 2022 roku będziemy dalej obserwować poza kwestiami, które będą wpływać na tą rywalizację, to znaczy inflacja i drożyzna.
No, inflacja jest ogólnoświatowa, w Polsce wysoka.
Tak, tylko Polska w Europie wyróżnia się tym, że ma jedną z najwyższych inflacji i nie wiadomo, jak Polski Ład na to wpłynie. Są tu różne opinie, czy nie będzie te procesy stymulować jeszcze bardziej.
No, inwestycje to jest chyba pierwszy pomysł i jedyny, który się znakomicie udaje.
No, ale jest to, jakby określa to niewątpliwie sytuację, jeśli chodzi o rozgrywkę polityczną. To jest sprawa, która będzie, no bo ona absorbuje codzienne życie Polaków, to na życie każdego z nas wpływa. Inne kwestie.
Tarcze inflacyjne, programy osłonowe, Nowy Ład, fundusze odbudowy i tym podobne inwestycje w samorządy, to jest wielki zamach. Pytanie, jak to się przełoży na poparcie społeczne?
Na razie no, widzimy, że to poparcie dla opozycji, dla obozu rządzącego stoi mniej więcej w miejscu od miesięcy. No, zmienia się tam po 2-3%, ale nie ma żadnego widocznego trendu zmiany. I to jest to, co pan mówił, jest oczywiście dobrym pytaniem. Czy te wszystkie zmiany, które są wprowadzane po 1 stycznia, te zmiany dotyczące życia każdego z nas, przełożą się na konsekwencje związane z sondażami, bo moim zdaniem będzie to miało również wpływ na to, czy Jarosław Kaczyński być może zdecyduje się na przedterminowe wybory, ale to tylko wtedy, kiedy będzie miał duże prawdopodobieństwo, że będzie po wyborach miał większość.
Ba. Panie profesorze, musimy niestety skończyć dzisiejszą rozmowę. Ja mam propozycję, żebyśmy za tydzień kontynuowali ten temat. Co pan profesor na to?
No, jeśli dożyję, mam nadzieję, że dożyję, no to nie widzę żadnego problemu. Będzie mi bardzo miło.
Bardzo dziękuję za udział w audycji. To jest czas na życzenie sobie chyba lepszej Polski w przyszłym roku.
Lepszego życia, lepszej Polski i lepszego roku niż ten, który dobiegł kresu. Myślę, że to jest życzenie nas wszystkich, więcej spokoju, rozsądku, ale też tego, bez czego ciężko żyć, to znaczy nadziei na to, że będzie lepiej.
Bardzo dziękuję jeszcze raz. Przypomnę państwu, że gościem politycznej dogrywki był profesor Jarosław Macała, politolog z Uniwersytetu Zielonogórskiego. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo i kłaniam się.
Audycję przygotował i prowadził Andrzej Pierzchała, a na następną z tego cyklu zapraszam już za tydzień o zwykłej porze. Do usłyszenia zatem.